Dzień dobry, w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
I dzisiaj będziemy rozmawiali o edukacji. I teraz patrzę, jak tam się YouTube się zamykają.
Nie, dzisiaj będziemy rozmawiali tak o edukacji przyszłości i o takiej przyszłości pracy, czyli jak przygotować nasze dzieci. I tutaj mam na myśli takie dzieci urodzone...
Niedawno. W 2010-2020, w tym okresie.
Tak, w tym okresie. Czyli taka, jak to niektórzy nazywają, generacja alfa, jak się
generacja
dowiedziałam.
Alfa.
Czyli takie głównie dzieci i milenialsów.
Mnie to strasznie śmieszy, jak się nadaje te różne nazwy generacjom. Ja powiem szczerze, że nie wiem, jakiej jesteśmy my generacji. Małgorzata, jakiej my jesteśmy generacji?
No, ja tak jestem, wiesz, między milenialsem a X-em, a ty jesteś X-em.
To te dwa lata różnicy między nami to już robi różnicę, że ja już jestem na pewno X-em, a
znaczy,
ty nie
wiesz,
wiadomo.
No to jest umowne jakieś tam, tak?
Milenialsem ty jesteś przecież?
No to jest granica milenialsa, no.
Nie wierzę w to. Aha, chyba, że to się liczy tym, kiedy stałaś się dorosła.
Nie, kiedy się urodziłeś.
No to przecież ty się nie urodziłaś w 2000 roku. A mi się wydawało zawsze, że milenialsi to się urodzili w okolicy, wiesz, przełomu wieków.
Serio?
No tak mi się wydawało. Pozdrawiam wszystkich milenialsów. Jeżeli jestem w błędzie, to mnie musicie koniecznie skorygować. No dobra, ale to nie mniejsza o to, jaką my jesteśmy. Więc widzisz, nie wiemy, jaką jesteśmy generacją.
No to chodzi o to, jaka będzie przyszłość pracy, tak? Bo...
Jaka będzie przyszłość pracy?
No właśnie,
patrzę na ten bullet. Jaka
pracy?
Będzie przyszłość pracy? No i ja mam swoją teorię na ten temat, ale zanim ją powiem, to jestem ciekaw,
W mediach można usłyszeć i przeczytać, że wiesz...
W których mediach? Czekaj, bo to jest ważne, jakimi mediami będziesz nas karmiła. Prawicowych, lewicowych, centrowych?
Wiesz co?
Progresywnych,
myślę, tak,
antyprogresywnych?
Wszystkich, tak? Wszystkich naraz, że będzie współpraca z robotami, coraz większa robotyzacja, sztuczna...
Ale, poczekaj.
Inteligencja, współpraca właśnie człowieka ze sztuczną inteligencją.
Aha, no dobra.
No.
To przed włączeniem rekordu powiedziałem... Jak ja to określiłem? Nie trele morele? Czy pituś
mi to nie, bardzo mocniej powiedziałeś, to może nie mów.
Gorzej powiedziałem, tak. Okej. Więc ja w to kompletnie nie wierzę, że będą roboty, a w szczególności nie wierzę w to, że będą takie roboty, jak widziałeś te filmy, co potrafią robić w tej chwili roboty tworzone przez Boston Dynamics?
Nie.
Te takie psy i ten taki ala człowiek, który ostatnio wrzucili wideo, że robi te takie wszystkie, wiesz, figury, jak ci, co parkour ćwiczą. Że wiesz, te taki, wiesz, hopsiupy. I to jest podobno tak zrobione, że wiesz, to nie jest tak, że to zostało, że ten tor został zaprogramowany, tylko po prostu biorą tego robota, stawiają mu przeszkody i mówią biegnij. I on biegnie i on podejmuje decyzję w czasie rzeczywistym. Nie? To jest fajne, ale i trochę przerażające, no bo jak patrzysz, no to jednak te roboty już są w takim, wiesz, no jak gdyby fizycznie w stanie przechodzić takie zagrożenia, takie granice świata fizycznego, które większość ludzi już by miała dosyć poważny problem, żeby je przejść, nie? Więc wiesz, jak sobie od razu wyobrażasz sobie, że tacy mogliby być żołnierze przyszłości czy coś tam, no to okej. Ale jednak też jak sobie porównasz do normalnych, wiesz, wyszkolonych, dobrze wyćwiczonych ludzi, to jest jeszcze duża droga, wiesz, w sensie między tymi robotami a tym, co ludzie faktycznie potrafią. Ja trochę nie wierzę w to, że nasze dzieci jeszcze będą miały możliwość współpracowania z robotami. Ja myślę, że to będzie trochę tak jak dzisiaj, wiesz, dzwonisz do Orange'a i rozmawiasz sobie z tym beznadziejnym ich Maxem. I podejrzewam, że wiesz, na pitchu gdzieś tam w Orange'u to ludzie się podniecali tym, że ojejku, będziemy mieli sztuczną inteligencję na wejściu do naszego call center. No ale jeżeli tam dzwoniłaś, to wiesz, że to jest dramat, tak? I nikt nie lubi tego Maxa i wszystkich to wkurza i właściwie, wiesz, nikogo to nie obchodzi, jakie nagrody potencjalnie ten Max mógłby od kogoś tam dostać dzisiaj, bo to po prostu nie działa. I trochę myślę, że z tymi, wiesz, newsami odnośnie tego, że nasze dzieci to będą, wiesz, w przyszłości współpracowały z AI-em i z robotami, to ja w to nie wierzę. W szczególności dlatego, bo widzę, że to, co dzisiaj się nazywa sztuczną inteligencją, to w dużej mierze to nie jest sztuczna inteligencja, tylko to jest machine learning. A jest ogromna różnica pomiędzy czymś, co można by nazwać sztuczną inteligencją, a tym uczeniem maszynowym. Uczenie maszynowe to jest zasilanie pewnego jakiegoś tam schematu działań aplikacji czy jakiegoś programu bardzo dużą ilością danych, na podstawie których... ta aplikacja czy ten program jest w stanie coraz lepiej podejmować decyzje, ale to jest wciąż jeszcze zaprogramowane. To nie jest tak, że o jejku, jejku, ta technologia sama podejmuje decyzję. W sensie, ona sama podejmuje decyzję, przepraszam, bo źle powiedziałem, ale sama się nie uczy, tylko musisz ją zasilać, nie? No czyli dobrze, w dużej mierze to, co dzisiaj widzisz, te wszystkie algorytmy na Facebooku, które nam niszczą życie i wiesz, te jakieś tam programy, które podejmują coraz lepsze decyzje w diagnostyce medycznej i tak dalej, to jest wszystko jeszcze uczenie maszynowe. Tesla, która jeździ, wiesz, po ulicy i nie musisz kierować samochodem, to też jest uczenie maszynowe. No więc ja w to nie wierzę, że będą roboty.
No to w takim razie, jak myślisz, że będzie wyglądała przyszłość pracy? Bo wszystko się tak szybko zmienia, pojawiają się bardzo szybko nowe zawody. Zawsze w sumie tak było, tak, że kolejne pokolenia gdzieś tam miały jakieś, wiesz, no pojawiały się nowe.
Ale o jakich myślisz zawodach, jak myślisz, że się pojawiają nowe?
Że teraz się pojawiają? No pojawił się na
przykład. W 1980 też byli programiści, po prostu innych języków.
Ale na przykład zobacz, jak wygląda dzisiaj marketing. Zupełnie inaczej niż wyglądał kiedyś.
Ale co masz na myśli? No
jeszcze nawet, nie wiem, 10 lat temu sposób, jaki jakby narzędzie marketingowych się używało. O, w ten sposób może być. Tak, że kiedyś, to, nie wiem, ogłoszenia w prasie, billboardy, tak
ale
dalej,
to się,
a dzisiaj
to, ale to zwróć
inaczej.
Uwagę na to, że to jest trochę konsekwencja tego, w jaki sposób, wiesz, no w których momentach zostali tak zwani gatekeeperzy, tak? Czyli kiedyś, żeby, nie wiem, no móc informować o swoim produkcie, musiałaś mieć wejście do radia, do telewizji, do prasy, w związku z tym zapłacić za to, prawda, no tak. Przekonać ich, że to ma sens i tak dalej. Dzisiaj to się wszystko zdemokratyzowało, to znaczy jesteś w stanie sobie kupić reklamy dzisiaj sama ty, niekoniecznie to musi być Google, jakieś tam AdWords, możesz równie dobrze sobie wynająć billboard, to nie ma żadnego znaczenia, po prostu jak Fizol dzisiaj przyjdzie do firmy, która sprzedaje billboardy, to firma, która sprzedaje billboardy, powie, kurde, super, fajnie, zapłać nam i wiesz, i jednocześnie cena za to jest taka, że nie ma problemu, możesz to zrobić, możesz na tym billboardzie napisać, wiesz, kocham moją żonę. I ustawić to wzdłuż drogi do pracy tej żony na przykład. Nie, natomiast no kiedyś to byłoby niemożliwe zupełnie, kompletnie, no bo zasadniczo, wiesz, no granica finansowa wejścia w taką kampanię była taka, że tylko nielicznych było na to stać, więc to jest trochę konsekwencja demokratyzacji. Natomiast, no wiesz, no te nowe zawody, które się pojawiły, typu social media manager na przykład, no to one, wiesz, no za 5 lat już nie będzie social media managerów, bo już dzisiaj wszyscy wiedzą, że social media to jest dramat, tak? No więc za chwilę, wiesz, te zawody poznikają i będą jakieś inne. To jest, ja mam wrażenie, że wiesz, social media manager to jest bullshit job XXI wieku, nie? No. Jak będzie wyglądała przyszłość pracy? Ja nie wiem, jak będzie wyglądała, w sensie ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, jak ja zadawałem pytanie moim rodzicom, jak szedłem na studia. Gdzie mam iść? I oni próbowali jakoś mi doradzić. I to, jak ja patrzę z perspektywy, no to wiesz, no to ja ich rozumiem, że to było ciężkie, tak? Bo zasadniczo ciężko jest wróżyć z przyszłości, co to tam będzie. I to wszystko, co ludzie mówią wtedy, jak im zadasz takie pytanie, to jest w dużej mierze albo, wiesz, pochodna tego, czego oni nie zrobili w życiu, albo to jest pochodna tego, co, wiesz, no jakiejś tam opinii. I moim zdaniem nie powinno się, wiesz, na opinii bazować jakiejś decyzji, bo opinie to są tylko opinie, no.
No tak, ale wiesz co, bardziej myślę o tym, że w jaki sposób edukujemy dzieci, czyli ja na przykład mam wrażenie, że w zasadzie to też stosujemy bardzo podobny schemat, jak no na przykład jak ja chodziłam do szkoły, czyli jakieś zajęcia z języka, tak, właśnie jakieś zajęcia sportowe. No i co, myślisz, że to jest okej, że to jest wystarczające, a...
A dlaczego uważasz, że byłoby to niewystarczające?
No w związku właśnie z pojawieniem się tych wszystkich nowych technologii.
Dobra, tak? No to...
W którym momencie dzieci...
3-4, no. 3-4. Wyobraź sobie swoje życie, przypomnij sobie, jak ono do tej pory wyglądało i przypomnij sobie swoją pierwszą pracę. No nie tą w antykwariacie, która była typową sprzedażą taką na studiach, którą się zazwyczaj robi, ale tą taką pierwszą rzekomo poważną pracę.
No, pamiętam, no.
Ile w tej pracy wykorzystałaś wiedzy, którą zdobyłaś w szkole i na studiach? Go!
No znajomość języka.
Okej, okay. Czy
w sensie
tego
do komunikacji,
tak? Nauczyłaś się tego języka na studiach i w szkole,
no
tak?
I w szkole, okay, tak. No i na jakichś zajęciach dodatkowych, które miałam.
Czy mogłabyś się tego języka nauczyć jadąc na dwa lata au pair do Francji?
Mogłabym, ale wtedy mi się to nie mieściło w głowie jeszcze, tak, że mogłabym...
Czyli w zasadzie to, czego użyłaś w swojej pierwszej pracy, mogłaś się tego w 2 lata nauczyć, jadąc tam, wiesz, bawić dzieci Francuzów, versus 5 lat studiów i ile? 8 plus 4 i 12 lat szkoły, tak? 12 plus, nie, plus 5, 17 lat edukacji.
Tak naprawdę, jak się pracuje w przedsiębiorstwie, no wszystkiego od takich rzeczy typu faksowanie, bo tam jeszcze nie, no na tak, początku to faksy
my
się, tak,
faksy
faks, jeszcze, czy kserowanie właśnie i tak dalej, no to, to wszystkiego nauczyłam się w pracy.
Ja też. I myślę, że wszyscy inni, którzy to oglądają, mają podobnego typu wrażenia, chyba że... I nawet podejrzewam, że chirurdzy mają też podobnego typu wrażenia, to znaczy, że wiesz, to jest zupełnie inna para kaloszy, jak pierwszy raz robisz operację w szpitalu versus to, czego cię uczyli w szkole medycznej, tak? Mhm. Na uniwersytecie medycznym. I ja myślę sobie, że... Już pominę to, że wiesz, w ogóle, jak sobie popatrzysz, co się robi w tej pracy, to masz wrażenie, że w ogóle chodzenie na studia i jakieś takie bardziej ambitne rzeczy to jest bez sensu, tak? Bo zasadniczo chodzi o to, żeby odbierać telefony, wysyłać maile, kserować, prawda, i zapinać dokumenty do jakichś klaserów. To mniej więcej na tym polega taka praca biurowa dzisiaj, nie? A jeszcze są takie zawody, w których się tylko pyka PowerPointy, to w konsultingu się wali się PowerPointa za PowerPointem, nie? Jest
ale
się PowerPoint managerem.
Upraszczasz, no a co z takim, wiesz, jakimś takim, wiesz, krytycznym myśleniem, jakimiś analizami, tak?
Ja myślę, że to się robi, ale tego się też uczysz w zawodzie, nie? W sensie, jak przychodzisz jako żółtodziób, wiesz, na pozycji jakiejś tam, wiesz, entry-levelowej do jakiejkolwiek firmy, to nikt cię nie sadza do robienia analiz raczej, nie? Ale już mniejsza o to. No, mi się wydaje, że nie powinniśmy, że to jest okej, tak? Że tak jak mówisz, o, my stosujemy podobną jakąś tam formułę niż co nasi rodzice stosowali w stosunku do nas, czy w jaki sposób my byliśmy uczeni.
Czyli gdzieś tam za jakimiś zainteresowaniami dziecka?
No trochę tak, no bo jak inaczej?
No i tam dorzucasz jakieś swoje
trzy grosze. Zwróć uwagę na to, że ja na przykład dosyć często, jak rozmawiamy o edukacji naszych dzieci, to zwracam uwagę na dwie rzeczy. Na to, żeby się nauczyły angielskiego. Mhm. I mówię, dlaczego? Mówię, nasze dzieci powinny znać angielski, bo najwięcej wiedzy można w tej chwili zdobyć, znając angielski, tak? I nie dlatego, moi rodzice kiedyś mi mówili, ucz się jakiegoś tam języka X, bo wtedy będzie ci łatwiej znaleźć pracę, bo to jest język, którego używają ludzie na świecie, nie? Dużo ludzi używa tego języka. To jakbyś miała tak uszeregować języki, no to jest tam angielski, potem jest chiński, potem jest tam hiszpański bodajże. Natomiast mi już nawet nie o to chodzi, bo to też ułatwia trochę współpracę z ludźmi, jak się zna języki oczywiście i daje ci możliwość czytania, wiesz, no, literatury w tym oryginalnym języku i tak dalej. To są fajne rzeczy, jak ja sobie przypominam nasze studia, no to, że mogliśmy pewne książki w oryginale przeczytać, to jest duży zysk względem tamtu czytania tłumaczeń, nawet bardzo dobrych tłumaczeń. Ale nauczyć się angielskiego, żeby móc tą wiedzę konsumować szybko w momencie tak, jak ona powstaje. Wiesz, masz ochotę sobie obejrzeć podcast z Joe Rogana z Elonem Muskiem, nie znasz angielskiego, no to masz problem. No i możesz oczywiście poczekać, aż ktoś to przełoży czy coś tam, no ale masz problem, bo musisz czekać, bo zdobędziesz tę wiedzę później. To jest to. No. Druga sprawa też dosyć ważna, o której też mówię, no to, żeby nie zaniedbywać, wiesz, ruchu, tak, tężyzny fizycznej, żeby jak gdyby dzieci nasze się nauczyły tego, że ruszanie się jest naturalne. A dlaczego? No bo większość świata się nie rusza, no to trzeba się ruszać, tak, w sensie to jest tak jak z piramidą żywienia, nie, jeżeli chcesz być zdrowa, to postaw piramidę żywienia do góry nogami i będziesz wiedziała, jak się żywić i to jest podobnie, nie. Większość świata coraz bardziej się koncentruje na tym, żeby ludzie siedzieli na dupach i się nie ruszali, no to trzeba się ruszać, nie. Netflix został stworzony po to, żebyś siedziała na kanapie albo w łóżku leżała i, wiesz, oglądała odcinki za odcinkami, no to antidotum do tego jest wyjść pobiegać, tak? No o czym jeszcze mówię właśnie, tam o świadomym jakimś odżywianiu. I myślę, że to są trzy rzeczy właściwie, na które warto zwrócić uwagę, a cała reszta to się i tak uda, tak? W sensie takim, że jakbym miał dzisiaj powiedzieć, w co warto bardziej inwestować, jeśli chodzi o edukację, tak wiesz, w sensie swój czas inwestować i trochę też pieniądze pewnie, no to lepiej jest na przykład inwestować w tak zwane soft skillsy, niż w hard skillsy. Dlaczego? No bo nie wiesz,
czyli
jakie hard skillsy.
Takie umiejętności miękkie, tak?
Tak, tak, bo nie wiesz, jakie twarde umiejętności będą potrzebne. Znaczy są oczywiście, no warto znać podstawy matematyki. Ale na przykład, czy warto się dzisiaj uczyć historii? Ja mam wrażenie, że nie. A dlaczego? No bo masz ochotę się dowiedzieć czegoś z historii, to możesz bardzo szybko wyszukać tę wiedzę. No i teraz oczywiście możemy tutaj dyskutować, czy wyszukiwanie wiedzy to jest na tym samym poziomie, co posiadanie tej wiedzy. No nie, no bo jeżeli ma się coś w głowie, to się łatwiej, wiesz, łączy kropki między sobą, nie? Jeżeli nie masz tego w głowie, no to musisz więcej czasu spędzić na wyszukiwaniu. Ale mimo wszystko, jakbym miał to uszeregować, no to czy geografia dzisiaj jest tak ważna, jak była, jak ja się uczyłem? Nie, no bo możesz sobie odpalić Google Earth i właściwie wszystko wiesz odnośnie geografii, w sensie jesteś w stanie się zorientować, gdzie co na Ziemi leży i jakie są granice państw i tak dalej. A umiejętności miękkie z kolei, jak sobie popatrzę na 20 lat mojej pracy zawodowej, no to to jest to, czego większość ludzi nie ma, z czym większość ludzi walczy i co robi największą różnicę, jeśli chodzi o to, żeby na przykład później współpracować z ludźmi, jakoś tam, wiesz, przewodzić im. I to nie tylko przewodzić na zasadzie bycia szefem firmy, tylko przewodzić, nie wiem, no dostajesz projekt i musisz 4 osoby zrekrutować do tego projektu, które w firmie z tobą ten projekt zrobią. Jeżeli masz umiejętności miękkie, to przyjdzie ci to łatwiej. Będzie to dla ciebie mniej stresujące, przekonasz ich szybciej, lepiej się zorganizujecie. Nie masz umiejętności miękkich i leżysz i kwiczysz zasadniczo, tak? I nie zrobisz tego, czego od ciebie chcą, tak? Już pal sześć, czy to jest twój biznes, czy pracujesz u kogoś i tak dalej.
No ja bym do tego jeszcze dorzuciła taką wewnątrz sterowność, o czym rozmawialiśmy w naszym podcaście dotyczącym kompetencji przyszłości dziewczynek. Ja myślę, że to wszystkich, tak? Czyli takie właśnie słuchanie siebie, swojego głosu, posiadanie jakby swoich wartości, czyli żeby dziecko wiedziało, jakie ma wartości, podążało jakby...
No dobra, ale to teraz ja się spytam i to super szczera, super szczere pytanie. W jaki sposób nauczyć dziecka wewnątrz sterowności, twoim zdaniem? Poza tym, że pokażesz mu, że nie konsumujesz social mediów, że nie ładujesz sobie syfu do głowy zasadniczo, nie? Że nie spędzasz dnia pakując sobie śmieci do czaszki, nie? No to poza tym.
Wiesz co, myślę, że oddawanie dziecku też decyzyjności, czyli żeby to dziecko, żeby iść też za tym, co dziecko chce.
Czyli jak Helena mówi, że nie chce się uczyć hiszpańskiego, to jesteś skłonna powiedzieć, że okej, nie uczę.
No jestem skłonna po jakimś czasie, jeśli podjęłam już wiele prób, no to tak, tak? Bo widzę, że na przykład inne rzeczy, tak? Inne zajęcia, na które chodzi, jakby nie ma czegoś takiego, tak?
Okay.
Więc po pewnym czasie, jeśli to się powtarza i nie wiem, zrobiliśmy przerwę i to powraca, no to myślę, że...
Że coś jest na rzeczy.
Że coś jest na rzeczy.
No dobra.
Ja myślę, że też takie poczucie sprawczości, czyli uświadomienie dziecku, że to jakby w jego rękach jest to bardzo wiele rzeczy, że jeżeli chce na przykład z kimś się spotkać, to żeby właśnie sama wyszła z propozycją, tak?
Tak, albo... to jest bardzo ważne.
I żeby miała świadomość tego, że to od niej zależy, jak chce, żeby coś się zadziało.
To ona musi zadbać, żeby to się zadziało.
Ona jakby podjęła aktywność.
Tak.
Czyli nie takie bierne z zewnątrz przyjmowanie pewnych rzeczy, tak? Że wtedy wszyscy ci układają wszystko według siebie.
Tak.
Tylko jakby zwracanie dziecku na to uwagi. Zobacz, tak? Ty podjęłaś taką decyzję i to się zadziało.
Zaproponowałaś spotkanie i spotkanie się zrobiło.
Na pewno fajną rzeczą jest angażowanie dziecka, żeby jak w takie, na przykład organizowanie, nie wiem, jakichś takich fajnych projektów, czy żeby samo jakąś zbiórkę zrobiło. To mi, wiesz co, to przeczytałam o tym niedawno na jakimś takim, mówiłam się, takim blogu jakiegoś takiego psychologa współpracującego z rodzinami wojskowymi.
No dobrze.
No właśnie, że jest taką najważniejszą umiejętnością to jest właśnie to takie resilience u dzieci i takie dodatkowe właśnie te kompetencje.
Wiesz, ja mam wrażenie, A propos resilience, to po pierwsze, że to jest strasznie nadużywany termin, który mam wrażenie, że został też troszkę spopularyzowany przez te osoby, które chcą, wiesz, zmusić cię do tego, żebyś generalnie przeżywała rzeczy, których nie masz ochoty przeżywać. No i na to wiesz.
Nie, ja to nie tak rozumiem akurat.
Bądź resilient.
Nie, że to jest...
Myślałaś, że nie wiem, że będziesz emerytką w wieku lat 60, a teraz zmienimy, będzie wiek emerytalny, to będzie lat 80. Bądź resilient.
Tak, to odbierasz. Nie, ja to odbieram, rozumiem to w ten sposób, że coś ci się przydarza, no bo nie nad wszystkimi rzeczami mamy kontrolę, coś się zadzieje, ale to od ciebie zależy, jak ty zareagujesz. Ja to rozumiem w ten sposób. Czyli od ciebie zależy, jaką podejmiesz...
No to okej, no to mi się bardziej...
W tym kontekście.
Mi się bardziej to kojarzy z takim, wiesz, ze stoicyzmem, niż z pojęciem rezygnacji.
No dobra, no to niech będzie tak. No jakby to...
Bo stoicy, wiesz, zwracali uwagę na to, że właśnie nad bardzo niewieloma rzeczami masz kontrolę, w szczególności masz kontrolę nad tym, jak reagujesz na to, co ci przynosi życie.
No i jeszcze właśnie jedna fajna rzecz tam była, że takie właśnie budowanie poczucia wspólnoty i też trochę takie zakotwiczenie. I wiesz, myślę, że w tym naszym globalnym świecie to jest super w ogóle, że mamy naprawdę no, nieograniczone dzisiaj możliwości. Możesz
Stop. Ja nie uważam, że to jest super.
No ale jest super, że możesz na przykład dzisiaj zrobić studia online, nie wiem, nie stać się tak, jak rozmawialiśmy, tak? No. Że nie stać się, żeby pojechać na przykład
do San Francisco
i właśnie uczyć się w jakiejś super szkole.
Tak.
To, ale możesz sobie zrobić online, tak? Albo na przykład, nie wiem, możesz sobie zrobić kurs programowania, ten taki jakiś tam super.
Jak on się nazywał?
No właśnie nie.
Kurczę, fajny kurs programowania.
I możesz go zrobić online.
Lambda School, wiem, Lambda School.
Tak, to... i możesz go zrobić online z każdego miejsca na Ziemi.
W 9 miesięcy.
Tak? I jakby płacisz potem za to, jak dostaniesz pracę, tak, bo tak spłacasz tak, tak. to, ale na początku nie płacisz, no to nie mów mi, że to nie są super
możliwości,
nie, to jest
super, to jest
tak?
super, ale ja mam wrażenie też, że no. no wiesz, że to jest tak jak ze wszystkim w życiu, czyli że to jest z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej strony przekleństwo, no, tak, to no. znaczy, no bo razem z tym też przychodzi ci mnogość opcji, która sprawia, że w ogóle siedzisz i nie jesteś w stanie się na nic zdecydować.
Tak, i dlatego właśnie fajne jest... Jak dziecko jest zakotwiczone gdzieś tam w miejscu, w którym mieszka, czy w swojej szkole, że też może coś do tej społeczności wnieść, tak? Mhm. Moim zdaniem buduje to takie poczucie własnej wartości u dziecka, że wnosi właśnie coś do społeczności, w której jest, mhm. że zna osoby, które właśnie w tej społeczności mieszkają, że to jest fajne, że
a
bardzo...
Mówisz o sąsiadach, tak?
No, ja mówię o sąsiadach, swojego, o szkole, o jakimś, o na przykład jakimś domu kultury, czy jakoś tam mhm. inaczej, jak to się nazywa, że jakieś takie aktywne uczestnictwo.
Tak, tak. Znaczy, ja myślę, że to w ogóle powinniśmy powiedzieć, że naszym zdaniem to ten czas właśnie spędzony w lokalnej społeczności powinien być tym czasem, który większość ludzi dzisiaj spędza na siedzenie przed social mediami, tak. telewizorem i czyli, wiesz, przehandlować to, co ci sprawia, że ci spada samoocena, porównujesz się do tak, innych i tak, tak dalej, tak. na coś, co jest
ja
faktycznie
myślę, że
użyteczne.
To właśnie ten punkt, o którym powiedziałam, że może pomóc właśnie w jakimś takim wychowaniu, takim zdrowym psychicznie
A, to
dzieci,
na pewno,
tak? Czyli
tak,
właśnie,
tak,
żeby jakby przekierować tą ich energię z tych social mediów na taką rzeczywistą, życie w takim realu, tak? I tak. uczestniczenie właśnie w tym życiu wspólnoty. No.
Czy social mediów najlepiej dziecku w ogóle nie dawać?
Okej.
Okay. W ogóle.
No to powiedz teraz, co tak cię rozśmieszyło, w sensie, czy tam, nie wiem, rozśmieszyło, czy
nie,
sprawiło,
uśmiechnąłem
że uśmiechnąłeś.
Się. Uśmiechnąłem
no.
się, widzisz, źle siebie oceniasz. Jak przeczytałem Loty kosmiczne i międzyplanetarne życie, to pomyślałem sobie, o kurde,
nie, bo to, było
to będzie
kontekście...
podcast półtorej godziny będzie trwał.
Nie, poczekaj, nie chcę, żebyśmy o tych lotach tam międzyplanetarnych rozmawiać, bo to było w kontekście tego, że do tego odcinka no. podesłałeś mi ostatnio właśnie link do szkoły Ilona Maska.
No bo uważam, że to jest fajna inicjatywa.
No to powiedz coś o tej szkole, czy ja mam coś powiedzieć? Że...
Znaczy, wiesz co, ja tam nawet, wiesz, za bardzo nie wczytałem się w program, tylko jak usłyszałem, że to jest szkoła, do której Elon Musk wysłał swoje tak. dzieci i oni tam to zrobili lokalnie właśnie gdzieś tam w okolicach, chyba San Francisco. Ile
tak,
nie...
bo to była najpierw szkoła taka właśnie dla tych tam pracowników.
Tak, później tak. Dla SpaceXa, a później, tak. Później oni stwierdzili, że to otwierają to dla innych, a potem zrobili z tego program online też. No i tak, właśnie i tak sobie powiedziałem, o, super zrobili online program, no to już mamy szkoła dla
właśnie program
córki.
Online dostępny
dla wszystkich.
Dla wszystkich, tak, tak. tak. No. Pewnie tam są jakieś warunki, ale no możesz z każdego miejsca na Ziemi.
Nie, właśnie tam i cały patent tak? jest taki, że tam nie ma admission żadnego.
Aha, nie
no,
ma.
Po prostu,
aha,
no, wiesz,
to jest Astronova School, to
Astronova
się
School i polecamy, bo już sam fakt, że dzieci Elona Muska według tego programu idą, myślę, że to wystarczy jako
no
rekomendacja.
No tak, i to polega, to jest szkoła online która polega na tym, że się robi chyba jakieś projekty, się
tak,
pracuje,
tak,
też
tak,
na
tak.
żywo są jakieś takie...
Czy tam jest bardzo dużo na żywo.
Gry różne tak. pomiędzy no? właśnie tymi wszystkimi uczniami tej szkoły z całego globu.
Natomiast dlaczego uważam, że to jest fajne? To jest w szczególności fajne dla takiego, wiesz, no, dla takiej rodziny w naszej sytuacji, która sobie mieszka, umówmy się, no, w trochę gorszym rejonie świata jednak, bo Polska, no to wiesz, no to nie San Francisco. I... No i z jakiegoś powodu my się decydujemy na to, żeby właśnie wysyłać nasze dzieci do normalnych, publicznych szkół, a nie do jakichś super fancy szkół, o czym kiedyś tam już rozmawialiśmy w podcaście. To polecamy po prostu sobie odsłuchać inny odcinek naszego podcastu na ten temat. Natomiast jako takie właśnie, wiesz, antidotum do tego, co w tej szkole będzie słabego, tej naszej tutaj lokalnej, plus jako taka, wiesz, też opcja na rozszerzenie sobie horyzontów. Ja myślę, że dodanie właśnie takiego programu online Astronova School, no to jest akurat po prostu rewelacja, tak? Natomiast, no wiesz, loty kosmiczne, no to od SpaceXa do lotów kosmicznych już jest bliziutko. Międzyplanetarne życie. Ja mam wrażenie, że nasze dzieci jeszcze nie poznają międzyplanetarnego życia, no bo zobacz, w jakim tempie, wiesz, to i tak fajne rzeczy robi Elon z tymi lotami, wiesz, kosmicznymi. Natomiast... to i tak bardzo powoli wszystko się dzieje, tak? I no ja mam wrażenie, że no jeżeli naprawdę ludzkość, wiesz, prześpi katastrofę klimatyczną i takie tam rzeczy, no to wtedy być może zostanie no, nasze dzieci zmuszone po prostu do życia gdzie indziej, ale jeżeli nie, no to, no to, to myślę, że tak, wiesz, no, że to będzie też, no, tak jak patrzysz, no jest ta stacja kosmiczna, która sobie wisi gdzieś tam na orbicie już od wielu dziesiątek lat, nie? I...
No to będzie taka, wiesz, jak była Arka Noego, będzie Arka Ilona Maska.
Nie, myślę, że wiesz, oni tam coś zbudują na Marsie.
To, co
nie?
mi się jeszcze tam podobało właśnie w tej szkole, no to takie też jakby ujęcie w programie takiego właśnie uczenia o etyce, etycznych wyborów, tak, że oni też tam wierzą w to, że to jest bardzo potrzebne.
No bo to jest, jakby, no bo to jest tak, jak myśmy powiedzieli, że wiesz, soft skillsy, nie? No to wiesz, etyka i w ogóle umiejętność takiego rozsądzania, co jest w porządku. Ja myślę, dodałbym jeszcze do tej etyki empatię też, bo też dosyć dużo, na przykład już w tej chwili wiemy, że te dzieci, które się wychowywały ze smartfonami w ręku i z social mediami, mają straszny problem z empatią. Nie są w stanie rozpoznawać emocji drugiego człowieka. Nie? No i teraz wchodzą te, wiesz, setki tysięcy takich dzieci na rynek pracy za jakiś czas. No i dzień dobry, nie? I w większości wypadków to jednak w pracy trzeba współpracować jakoś, nie? Czy jak robisz swoją firmę, no to też musisz współpracować. Wiesz, solopreneur oczywiście to też jest jakaś opcja, ale no wiesz, no
bez tej... solopreneur też musi, no też współpracuje, no co też, prawda, no, no, wiesz,
z jakimiś tak, tam kontraktorami, nie? Czy, no tak. czy z klientami i tak dalej, więc i nagle się okazuje, że wiesz, musisz z kimś współpracować, ale nie masz empatii. Ja znam kilka osób już dzisiaj, które są bardzo high profile takimi, wiesz, specjalistami w swoim zawodzie i jednocześnie są kompletnie albo bardzo mocno pozbawione empatii. Te osoby mają strasznie ciężkie, no piekielnie ciężkie życie. I myślę sobie, że właśnie, wiesz, no, etyka, empatia, umiejętność, wiesz, słuchania drugiego człowieka, to są takie rzeczy, których, wiesz, no żadna w tej chwili aplikacja cię nie nauczy. No i to jest ważne. Co tam jeszcze? Edukacja według Ilona Maska. Było. Problem tak. solving, critical thinking, ethical choices.
No to są właśnie
choices.
Takie główne założenia tej szkoły, tak? Tak. Też, o których rozmawialiśmy.
To co, no. wysyłamy Helenę do Astranowa?
Dobra.
No, spróbujmy. Ale tak na koniec, jakbyś miała no tak swoją opinię przedstawić, bo mówiłaś o tym, żeby, wiesz, no, uczyć dzieci resilience, słuchania siebie samych i tak dalej. Jakbyś ty tak miała się podzielić swoim wewnętrznym głosem, to twoim zdaniem co w przyszłości będzie ważne?
No na pewno te kompetencje miękkie. Na pewno właśnie komunikacja. No wszystko to, o czym powiedziałeś. Myślę, że jednak mimo tych wszystkich takich tam automatycznych tłumaczy i tak dalej, umiejętność języka też. No i pewnie no matematyka, no takie podstawy.
No bo wiesz, że bez matematyki też no, ciężko jest cokolwiek w życiu zrobić, jak nie umiesz sobie procentów policzyć, nie?
To prawda.
Ale wcale nie trzeba się uczyć całkowania.
Nie. Nie przydało mi się to nigdy.
A umiesz całkować?
Nie.
Ja umiałem i też mi się nie przydało. Nigdy.
Nie, nigdy, na pewnym etapie edukacji uważam, że jakby odleciała gdzieś ta matematyka. Nie?
Nie, ale procenty warto umieć liczyć i wiedzieć, co to jest, wiesz, procent złożony, tak? Compound interest.
No to... Dzisiaj masz kalkulatory, nie, do tego. To musisz rozumieć właśnie... mechanikę tego, nie, jak to działa.
Excela
tam sobie
bardziej,
możesz... No, Excela.
No ale to właśnie to też trzeba rozumieć, wiesz.
No tak, to, no to no tak.
Nie, do czego się tego używa i jak to funkcjonuje. Także jeżeli macie, drodzy słuchacze, jakieś komentarze dotyczące edukacji przyszłości dla naszych dzieci, to my jesteśmy bardzo chętni do przeczytania i posłuchania ich, więc zapraszamy. Jak ktoś się wstydzi pisać publicznie komentarze pod YouTube'owym filmem, to może do nas wysłać maila. E-mail @gosiaijerzy.pl i my czytamy i odpowiadamy. I jeszcze wciąż za mało tych maili dostajemy, więc jeszcze można do nas pisać. To pozdrawiamy.
No to pozdrawiamy, dziękujemy.